Zapraszamy do wysłuchania audycji Marcina Tomkiela zatytułowanej Anna Księżna Jabłonowska, czyli Pasja. Sapiehów Anna Księżna Jabłonowska urodziła się w 1728 roku. Wojewodzina bracławska, właścicielka dóbr na Podlasiu, Wołyniu i Lubelszczyźnie, była jedną z najwybitniejszych osobowości polskiego oświecenia. To zarazem postać wielka, ale i tragiczna. Chociaż zapomniana, teraz po 200 latach od jej śmierci, osobowość księżnej i jej pasja zafascynowały historyków, którzy odkryli dokonania właścicielki Siemiatycz. Owocem pracy naukowców stała się książka wydana na początku 2001 roku. Światło dzienne ujrzały dokumenty znalezione w polskich i zagranicznych archiwach, m.in. w Drohiczynie, na Wawelu i w Rosji. Księżna Jabłonowska uczyniła z Siemiatycz najprężniejsze podlaskie miasto w XVIII wieku. Rozwijała życie gospodarcze, kulturalne i religijne. Utrzymywała kontakty z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i najwybitniejszymi reformatorami epoki. Wsparła finansowo ruchy niepodległościowe, m.in. Konfederację Barską, pomagała ubogim. Pozostała wierna starszemu o 29 lat mężowi, który podróżował po Europie i roztrwonił majątek, przyczyniając się do ruiny finansowej. Jej poświęcenie, praca i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie zarządzania, leśnictwa i rolnictwa legły w gruzach u schyłku życia, a dobra zostały zlicytowane za długi. Niepowodzenie w życiu osobistym sprawiło, że księżna poświęciła się swojej pasji – Gabinetowi Historii Naturalnej, najstarszemu w Polsce muzeum.
Księżna Anna Sapieżanka Jabłonowska.
Ksiądz infuat dr Eugeniusz Borowski.
Jest niezwykłą postacią nie tylko w skali Podlasia, ale całej Polski. Jest to kobieta, która w miarę upływu czasu coraz mocniej oddziałuje na wyobraźnię pisarzy, historyków. Ponieważ miała taką renesansową osobowość, wielotorowość zainteresowań tak ogromna, którym zainteresowaniom sprostała, bo nieraz ludzie mają wiele zainteresowań, ale nic z tego nie wychodzi. Natomiast ona, chociaż kobieta, to zastrzeżenie mówię na owe czasy, była bardzo dobrze wykształcona. Przecież nie uczęszczała do jakichś państwowych szkół, tylko domowi nauczyciele, no i środowisko, w którym przebywała, ją podciągało, podróże zagraniczne. Władała wieloma językami, interesowała się przyrodą, znała się na administracji, doceniała dokumenty z przeszłości, zbierała je, doceniała to, co nazwano potem gabinetem okazów naturalnych, czyli jakieś zjawiska ciekawe, czy powiedzmy formy roślinne, czy zwierzęce, wypchane zwierzęta, także z różnych krajów świata, minerały, numizmaty.
Wysłannik carski Wasyl Siewiergin tak opisywał kolekcję księżnej Jabłonowskiej. Gabinet ten ulokowany był w Pałacu Siemiatyckim w czterech wielkich salach. Wydaje się, że nieżyjąca księżna Anna Jabłonowska, małżonka byłego wojewody bracławskiego, urodzona księżniczka Sapieha, zwracała uwagę na wszystkie przedmioty dociekań rozumu człowieka. Spowodowało to, że w tym gabinecie znajdują się nie tylko przedmioty należące do historii naturalnej, lecz także wiele narzędzi fizycznych, modeli machin, medale, monety starożytne i nowsze, wazy, figurki bożków, różne wyroby artystyczne bursztynowe i z kości oraz inne zarówno cywilizowanych, jak i niektórych dzikich ludów. Wśród okazów świata zwierzęcego wyróżniały się elegancją i rzadkością zarówno liczne czworonogi, jak też ptaki, ryby, amfibie, owady, robaki i zwierzęta rośliny. A zwłaszcza ptaki, a wśród amfibii żmije. Skorupiaków zaś muszle przedstawiały liczne piękne kolekcje, podobnie jak i korale. Do tego należą także rzadkie anatomiczne preparaty wykonane z wosku, służące do pokazywania różnorodnych części należących do narządów zmysłów człowieka. Ten zbiór swoim rodzajem prawie kompletny. Zbiór okazów należących do świata roślinnego składał się z klocków różnych drzew, a także żywic, bituminów i balsamów, niektórych nasion i innych płodów, przeważnie europejskich. Zbiór ciał kopalnych składał się z przeróżnych okazów pochodzących z wielu krajów: Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii i Anglii. Pierwszych było najwięcej, a ostatnich najmniej. Jeszcze mniej było minerałów rosyjskich i z innych krajów północnych. Więcej, w przeciwieństwie do tego, znajdowało się ciał kopalnych z obszaru dawnej Polski.
Na Wawelu udało mi się dotrzeć do bardzo interesującego spisu osób, które zwiedzały gabinet przyrodniczy w Pałacu Siemiatyckim.
Doktor Józef Maroszek.
Jest to książka, która zawiera kilkadziesiąt kart i przechowywana jest tam w zbiorze Zygmunta Grogera. Pochodzi z Jeżewa, tutaj pod Białymstokiem. Znajduje się tam spis osób, które odwiedzały Siemiatycze, zwiedzały gabinet historii naturalnej. Ten spis obrazuje wszystkie osoby, które tam się pojawiły, zarówno osoby bardzo znanych nazwiska, tak jak na przykład Tadeusz Kościuszko, goście zagraniczni, książę Paweł, magnaci okoliczni, którzy tam przybywali, rodziny całe magnackie, ale też wiele osób, które były bardzo szare, nie podano przy nich jakichś informacji o tytułach, które posiadają, czy nie są one bliżej nam znane.
Jest 810 zapisów, kto odwiedzał gabinet historii naturalnej w Siemiatyczach.
Doktor Adam Wołk.
Jest to gabinet, który promieniował na całą Polskę w okresie oświecenia. Jest to pierwsze muzeum przyrodnicze w Polsce. Muzeum jako muzeum pierwsze jest w Puławach i to nazwała Izabela, tak? A to jest 20 lat wcześniej już muzeum przyrodnicze, które przyćmiewa w pewnym sensie tamto.
Jednym słowem, rozmach, przy tym rozmach także budowlany, pałace i w Kocku, i w Siemiatyczach, i w wielu innych miejscach, to może wyniosła z domu Sapiehów.
To była jej główna rezydencja. Kock był rezydencją tylko letnią, Siemiatycze były główną rezydencją Jabłonowskiej. Z tym, że należy pamiętać, że Jabłonowska sama uznawała wyższość tradycji rodu Sapiehów. Jeżeli gabinet historii naturalnej chciała przekazać Rzeczypospolitej do Warszawy, to żeby się on nazywał gabinetem Sapiehów, a nie Jabłonowskich.
Hipolit Kownacki, który dwukrotnie w 1995 i 1998 roku zwiedzał Siemiatycze, pisał: Pałac w Siemiatyczach jako boram nie ma wspaniałości, ozdób powierzchownych i nic wygody. Nadto wielki w proporcją majątności, której stanie się ciężarem i do potrzeby księżnych, która choć bogata, wielkiego dworu nie trzyma. Przed frontem pałacu stoi na wyniosłym postumencie hetman Paweł Sapieha. Jeżeli sobie tylko w Siemiatyczach posąg zasłużył, mały świat, tak ironicznie pisał Kownacki, księżnę samą charakteryzował następującą. Przekonałem się, iż ta pani uczona w ekonomice jest nie tylko szarlatanką, imponującą publiczności ekscerptami z ksiąg i obserwacji, ze słuchu i potocznych dyskursów pozbieranymi, do których własne gospodarstwo wcale się nie stosuje i owszem, nieład w ogóle interesów, długów po uszy, procesów dosyć, nieukontentowanie domowników i uciążliwość poddaństwa. Mamy oceny różne, prawda? Krasicki, który pisał, że życzył wszystkim takiego losu, jaki mają mieszkańcy Siemiatycz, Kocka i Wysokiego. Tymczasem Kownacki, dobry obserwator, pisze dokładnie coś innego.
Mimo że życie układało się tragicznie, bo jako dziesięcioletnia straciła ojca, potem wydano ją, nie kochała tego człowieka, o wiele lat od niej starszy, Jabłonowski. Zresztą człowiek taki trochę zdziwaczały, jeżdżący ciągle za granicę, właśnie w domu prawie nie był. A jednak i utrzymała to małżeństwo, nie poszła drogą tych oświeceniowych pań, które zrywały i zawierały coraz to nowe nieformalne związki. Dotrzymała wierności aż do końca. A przy tym patriotyzm ogromny. Przecież popierała od Konfederacji Barskiej poprzez kościuszkowskie powstanie, poprzez wszystkie ruchy do jej śmierci, bo w 800 roku umiera jako 72-letnia pani starsza.
Patriotyzm księżnej jest niezaprzeczalny. Ona występowała zresztą w imieniu Rzeczypospolitej w wielu wypadkach. Stanisław August, jeżeli dostał od króla francuskiego projekt zakładu doświadczalnego rolnego, to posłał Jabłonowskiej opinię. I ona to opiniowała. Ona jest twórczynią leśnictwa polskiego. Ona wydzieliła leśnictwo z nauk rolniczych jako osobny dział, gdzie się skończyła się ta dewastacja lasów. Ochronę lasów wzięła.
Widać tu dobre serce i raz po raz wspiera konfederatów. Mortuus est in detentione mosiorum confederatus. Dominicus Gaszyński, juvenis ex Valachia. Captus in villa Falki, omnibus sacramentis munitus, sepultus est in cemeterio. Więc jest to mowa o schwytanym i zmarłym w więzieniu konfederacie Dominiku Gaszyńskim w 1771 roku, młodzieńcu, który został schwytany pod wsią Falkami, a który przedtem przebywał kilka dni w domu Jabłonowskiej. Na pewno wsparła go, zaopatrzyła i może radziła, jak ma uciekać, żeby Moskale go nie złapali. Często też są wzmianki o tym, że konfederatom chorym tyle złoty dała. No więc jest tutaj jej serce dla walczących o wolną Polskę. Każdy powstaniec, każdy wygnany, także nawet po kasacie jezuitów, jezuici starzy, którzy nie wiedzieli, co z sobą zrobić w jej pałacu jako kapelani, czy nie znajdowali przytułek. Raz po raz wzmianka o tym, że jakiemuś konfederatowi dała tyle i tyle złoty, że pomogła, że wystawiła oddział kosztem swoim, że dostarczyła broni czy armat. Jednym słowem, ta szerokość jej nie tylko zainteresowań, ale działań jest podziwu godna, a przy tym szlachetność serca, wrażliwość na biedę ludzką. Znalazłem właśnie w naszym archiwum wzmiankę taką, że była na pogrzebie staruszki, która u niej dożywała, nie mając swojej rodziny. Więc to też taki piękny rys, że będąc księżną, mając pałace, widziała najuboższych. Myślę więc, że z życia, po części z tej książki upublikowanej o Annie Jabłonowskiej, możemy się sporo nauczyć także i dla siebie. Te ogromne kramy, których największa ilość wokół ratusza była, ale trzeba powiedzieć, że ja bym widział zasługi podzielone, bo ogromne znaczenie mieli misjonarze siemiatyccy. Ich sprowadzenie do Siemiatycz przez ówczesnego proboszcza księdza Krasowskiego, który zaprosił ich, poprowadzili misję i tak go czarowali, że postanowił ich sprowadzić. I oni są właśnie w pierwszej ćwierci XVIII wieku. Funduje im ksiądz Krasowski wespół z sapiehami klasztor przepiękny, do dziś zresztą stojący. No i oni stworzyli ośrodek promieniujący kulturą niewątpliwie wielki. Więc myślę, że było to wzajemne oddziaływanie. Potem ksiądz Kluk, który z Ciechanowca dojeżdża. Te spotkania osób, ja myślę, że one wytwarzają właśnie taką atmosferę, gdzie jeden człowiek by może tego wszystkiego nie zrobił. Nawiasem mówiąc, ksiądz Kluk zbierał te minerały i kto wie, czy znaczna część kolekcji Jabłonowskiej nie była także wsparta przez zbiory księdza Kluka. To środowisko jakoś i ci ludzie, którzy wtedy zaistnieli tak blisko siebie, bo to kilkadziesiąt kilometrów, a jeśli chodzi o misjonarzy, no to zupełnie na miejscu. W Siemiatyczach na pewno to musiało wszystko na siebie oddziaływać. Niemniej jej osobowość tutaj ma zasadnicze znaczenie i to, że ona umiała docenić tych chłopów pańszczyźnianych, jak się to nazywało, włościan, że dawała im ziemię na 50 lat, nie obdarowywała ich, jeszcze reformy rolnej nie uprawiała, ale pozwoliła im mieć tę pewność, że 50 lat będziemy na swoim kawałku, że tylko dwa razy chyba w tygodniu czy raz w tygodniu oni mieli jakieś tam świadczenia dawać wobec pani, ale poza tym wiele robót robili odpłatnie. No i szacunek i znawstwo jej sprawiało, że ludzie ją podziwiali, szanowali, radzili się. Stąd ta wielkość dla Siemiatycz, no to nieprzecenione, nie można przecenić jej osoby dla dziejów Siemiatycz.
Do popularyzacji tych pozytywnych opinii o Jabłonowskiej przyczynił się przede wszystkim Ignacy Krasicki, który opisując swoją podróż z Warszawy na Ruś w liście do księcia Stanisława Poniatowskiego, synowca królewskiego, wychwalał księżnę Annę, opisując przybycie do jej majętności Wysokie. I stanęliśmy w Wysokiem, gdzie wdowa, a nie modna, ze zgorszeniem Warszawy, zamiast gotowalnianej istotnej zabawy, podłą się pracą bawi, śmie myśleć o roli i w pośród kmieci swoich bardziej mieszkać woli, niż błyszczeć w wielkim świecie. Krasicki dalej porównywał Jabłonowską do prababek Polek reprezentujących najwyższe wartości i wreszcie napisał: dalej droga na Kock, gdzie wieprz płynie korytem wąskim, a głębokim. Taż sama pani w Kocku, która i w Wysokiem przebywała podówczas w Siemiatyczach. Wszystkim chłopom, mieszczanom tego losu życzę, jaki mają Wysokie, Kock i Siemiatycze.
Chociaż się to wszystko po jej śmierci tragicznie skończyło, zbiory sprzedane do Moskwy, pałac w czasie powstania spalony. Więc można by powiedzieć, tragiczne to gospodarstwo zlicytowane częściowo przez Holendrów, przez innych jeszcze wierzycieli, przez bankiera Meissnera, ale Myślę, że to, co zrobiła dla Polski, to, co zrobiła dla kultury w Siemiatyczach i na Podlasiu i w Polsce zostało. Ona była prekursorką na skalę europejską. Jej zbiory podobno, tak się przynajmniej to ocenia, bo dzisiaj trudno do tych zbiorów już nie można dotrzeć. Zresztą w Moskwie zawsze trudno do czegokolwiek, co było zabrane, dotrzeć. Ale podobno część się spaliła, część gdzieś tam przemieszczona. Więc dzisiaj trudno by było nawet ocenić, a jakiegoś dokładnego inwentarza przynajmniej ja nie znam. Więc nie wiadomo, ale niewątpliwie koronowane głowy i z carskiej Rosji, i z Prus przyjeżdżały tutaj, żeby oglądać te zbiory, a wszystkie właściwie osobistości, nie mówiąc już o królu Stanisławie Poniatowskim, tutaj bywali. Wiemy o jego wizycie także w kościele, ale i oczywiście u niej bywał po pierwotnym nieporozumieniu. Ona popierała Branickiego raczej, widziała go kandydatem na króla. Niemniej no, na pewno tutaj wiele osobowości się przewinęło przez ten jej gabinet naturalny i przypuszczam, że to oddziaływało na ludzi w ogromnym stopniu.
Pokazuje całą geografię życia towarzyskiego, tak można powiedzieć, wszystkich tych, którzy otaczali Jabłonowską, łączyły jakieś więzy towarzyskie, znajomości, uważali za punkt honoru, żeby pokazać swoim gościom, którzy do niej przyjeżdżali, swoim dzieciom. Przybywają często kobiety też odnotowane, starają się poznawać ten gabinet historii naturalnej, co świadczy no, o całkiem innej pozycji kobiet, niż byśmy sobie wyobrażali, że one prawie nie uczestniczyły w takim życiu quasi-naukowym, bo tak bardziej należałoby mówić w przypadku tego gabinetu Siemiatyckiego.
To, że wydawała na to ogromne sumy, to też prawda. Tylko, że nie w tym upatrywałbym ruinę majątkową, raczej lekkomyślność jej męża, który wydawał niesamowite pieniądze, za granicą ciągle przebywał, nie liczył się z pieniędzmi, wydawało mu się, że to niewyczerpane źródło. No, ale także wspieranie powstań, ruchów wolnościowych, niepodległościowych. Wiadomo, że był dział minerałów, wiadomo, że był dział numizmatyki, broni, dział przyrodniczy, a więc zwierzęta przeróżne, wypchane z kamienieliny, cenne także obrazy, cenne rzeźby. No więc to hasło zbiór, ale podzbiorów cała masa. Współcześni oceniali, że to jeden z największych w Europie. Czy sama je naukowo opisywała? Ona była znawczynią. Może właśnie samo kolekcjonowanie doprowadziło ją do tego, żeby rozróżniać, co warto zapłacić. Nie wiadomo, że sprowadzała różne okazy roślin i zwierząt, nawet z Afryki, innych kontynentów. No więc to wszystko kosztowało. Ale znała się niewątpliwie, bo ten jej gabinet nie był wcale oceniany jako takie zbiorowisko różnych rzeczy, wartych i niewartych, tylko jako bardzo cenne kolekcje i to różnego rodzaju. z tego, co znajduje się i co można było odkryć w archiwum diecezjalnym w Drohiczynie, zachowane dokumenty, zwłaszcza z Siemiatycz. One głównie tutaj są pomocne, choć nie tylko. No i w tych dokumentach dogrzebałem się bardzo ciekawych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o inne źródła, to fascynuje mnie to, że ona często występuje w charakterze matki chrzestnej. No, często są to ludzie jacyś znaczni, zajmujący stanowiska ważne, jej gubernatorzy, czy też zarządcy jej dóbr, dzieci tych gubernatorów. Ale czasem są to tacy sobie zwykli ludzie, u których chciała być matką chrzestną. Poza tym urzekało mnie to, że na kartach właśnie tych archiwalnych naszych znajduje się jakby prześwit tego, jak opiekowała się biednymi, zapomnianymi. Znajdujemy u niej i jako kapelana staruszka jezuitę po kasacie zakonu jezuitów. Znajdujemy wdowę, która znalazła u niej sinekurę do śmierci i umarła, dochowywała ją. Widać tu dobre serce i raz po raz wspiera konfederatów. Mortuus est in detentione mosiorum confederatus. Dominicus Gaszyński, juvenis ex Valachia. Captus in villa Falki, omnibus sacramentis munitus, sepultus est in cemeterio. Więc jest to mowa o schwytanym i zmarłym w więzieniu konfederacie Dominiku Gaszyńskim w 1771 roku, młodzieńcu, który został schwytany pod wsią Falkami, a który przedtem przebywał kilka dni w domu Jabłonowskiej. Na pewno wsparła go, zaopatrzyła i może radziła, jak ma uciekać, żeby Moskale go nie złapali. Często też są wzmianki o tym, że konfederatom chorym tyle złoty dała. No więc jest tutaj jej serce dla walczących o wolną Polskę. W zapisach tych znajdziemy też opowieści o ludziach, którzy ją otaczali, z którymi związana była przyjaźnią, jak o lekarzu Hajdatelu, czy o wielu innych jeszcze ludziach. Myślę, że te wygrzebane przeze mnie wzmianki dopełniają to, co się o niej mówiło, nie podając źródeł. Więc widać i dobre serce, widać i wrażliwość na biedę, widać i patriotyzm, a raz po raz trzyma do chrztu dzieci swoich komisarzy czy gubernatorów, więc ta więź z urzędnikami także bardzo bliska. No widać też powiązania z Sapiehami, bo raz po raz są wzmianki o tym, że uczestniczyła w pogrzebach zmarłych z rodzin Sapiehów. W zbiorach kościelnych, w metryce, no, że wspaniała, że celsissima, to jakby niebiańska, można by powiedzieć, prześwietna principissa, celsissima principissa ex sapiehis, Jabłonowska, prawda? Więc te tytuły są już takie, chociaż one były stosowane jako tytuły należne księżnej. Tutaj mam przed sobą na przykład taki cytat, który mówi o tym, iż ona spowodowała, żeby w tej parafii poprowadzić misję taką odradzającą, chociaż kiedyś ją prowadzili, zanim byli. A ona zażądała, zażyczyła sobie ad postulata celsissime principis ex sapiehis Jabłonowska palatine bracia viensis hereditarie domine bonorum simeticensium dominica quarta post pentecosten die septima juni incidente in joavimus missionem. Czyli mówi, że na postulat, czyli na żądanie tej wspaniałej niebiańskiej księżny z Sapiehów Jabłonowskiej, wojewodziny bracławskiej i dziedziczki dóbr siemiatyckich, w czwartą niedzielę po Zielonych Świętach, która wypadała 7 czerwca, zaczęliśmy misję w naszym kościele parafialnym w Siemiatyczach. No i tu opisane jest, jak ta misja trwała, więc dbała nawet o to, żeby jej lud był religijnie i moralnie podciągany, i to nie z inicjatywy misjonarzy, ale z jej inicjatywy ta misja się odbyła. To też jakoś rzutuje na jej charakter. Zresztą skądinąd wiadomo, że była bardzo religijną osobą. Każda wzmianka o Annie Jabłonowskiej jest o tyle cenna, że pozwala powiedzieć, że to nie fantazja tych biografów, że to nie tak, że oni potem dorobili jej ten imaż jakiś, tylko że rzeczywiście taką była. I nawet w świetle tych okruków, które ja tutaj wynalazłem, potwierdza się, a nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie potęguje to, co do niej odtąd wiedziano. Osobowość jednak po pewnym czasie się przebija. Można by powiedzieć, że Kościuszko przegrał, bo dostał się do niewoli, przyrzekł, że nie będzie walczył przeciwko Moskalom, wyjechał do Ameryki. To można by powiedzieć, jest jakaś przegrana, a jednak wiadomo, jak funkcjonuje Kościuszko w świadomości narodowej jako bohater. Nie ma miasta, żeby nie było gdzieś ulicy, placu Kościuszki. Podobnie jest z Anną Jabłonowską. Ona jest tą przegraną w tym sensie, że gospodarczo, choć miała genialne pomysły i jej rady odnośnie konserwacji lasów, uprawy ziemi zawierają wiele aktualnych do dziś wskazówek co do zarządzania.
Ta, która reagowała bardzo żywo na prądy swojej epoki i pociągała innych do tego, by szli jej tropem. Oglądając ten spis gości gabinetu siematyckiego, można stwierdzić, że rzeczywiście miała wielki wpływ na to Podlasie nad Bugiem, powiedzmy położone na północ i na południe od Bugu. Pojawiają się tam liczni ziemianie, szlachta okoliczna, duchowieństwo właśnie z tego obszaru i wywarła na bardzo wyraźny wpływ swoimi pracami, zainteresowaniem szerszym, no bo kobietą w pełni oświeconą miała te swoje kontakty z dworem Stanisława Augusta, utrzymując korespondencję z pierwszymi osobami w kraju, była osobą bardzo znaną, przebudowała tam w nich ekonomikę, wpłynęła tutaj na rozwój ekonomiczny tego obszaru, no uczyniła Siemiatycze, bardzo je wywyższyła. Doprowadziła do powszechnienia różnych odmian, naśladowano kompozycje ogrodowe, które ona wprowadziła i w samych Siemiatyczach, i w okolicznych folwarkach, Anusinie, Boratyńcu, prawda, czy tam Altajnie. Stały się one wzorcowe, naśladowano je, więc była dla regionu, miała bardzo duże znaczenie w kraju, była no, pewnym przykładem takich działań oświeceniowych, rozszerzania wiedzy, krajobrazu, zwracania uwagi na rzeczy, które społeczeństwo najczęściej nie zwraca. Wiedza o naturze, o przyrodzie, jej bogactwie, różnorodności, no to poszerza bardzo horyzonty ludziom, którzy mieszkali gdzieś tam w jakimś innej małej miejscowości, w jakichś Ostrożanach i nigdy tam nosa nie wytknęli dalej. To tu pojawiają się całe rodziny, pojawiają się klerycy, księża, pojawiają się studenci szkół Komisji Edukacji Narodowej i w związku z tym miało to bardzo duże znaczenie takie lokalne, regionalne. Ten zasięg regionalny jest dobrze widoczny tutaj, kiedy czytamy tam miejscowości, z których pochodzą różne osoby odwiedzające Siemiatycze. Domyślać się należy, że przenoszono jakby ten wzorzec siemiatycki dużo dalej.
Ale kiedy majątek splajtował, to od razu powstała antylegenda. No proszę, gospodarzyła, prawda, i koniec. Nie patrzono na to, że to mąż Utracjusz te pieniądze tam gdzieś przehulał za granicą, ale majątek upadł. Dalej, no pałac, spalili Moskale, no to nie ma co podziwić. Zbiory wywiezione do Moskwy, spadkobiercy sprzedali. To oczywiście haniebne, ale taka jest prawda. Z tym, że w tej prawdzie jest jeszcze jedno bolesne.
Najjaśniejszy miłościwy Panie, zdarza Bóg, że pod łaskawym Waszej królewskiej mości panowaniem, gdy wszyscy spokojnie umierać i żyć w domach będziemy. Niech i mnie się godzi w domowych cieniach kontrybuować do ozdób Rzeczypospolitej, ofiarując jej mój gabinet historii naturalnej. A jako wasza królewska mość, głową najpierwszą jej jesteś, tak racz łaskawie to przyjąć. I mnie zachować w protekcji swej, której mię na całe oddając życie, z powinną czcią jestem. Waszej królewskiej mości, pana mego miłościwego, wierną i najniższą sługą, Anna Jabłonowska, wojewodzina wrocławska. W Siemiatyczach 1788 roku.
Ona te zbiory chciała przekazać Polsce i zgłosiła je na Sejm, prosząc, żeby przejęto te zbiory i opieka nad nimi. Powiedzieli, nam trzeba armat, nam trzeba broni, a nie zbiorów. I odrzucono taką w ogóle nie do oszacowania, jeśli chodzi o wartość, kolekcję. Być może też by zginęła Moskale, by ją zabrali, tak chociaż zapłacili coś spadkobiercom, a tak to zabraliby za darmo. Ale jednak, gdyby się przechowała, no byłoby to coś wspaniałego. Więc ona była rozgoryczona, bo uważała, że to jest dzieło jej życia, jakieś największe.
Zapewne w kwietniu roku następnego księżna w tej samej sprawie zwróciła się do Ignacego Potockiego, znanego reformatora, obradującego wówczas Sejmu. Pisała w liście: gdy zbiór mój gabinetu historii naturalnej niosę w ofierze dla Rzeczypospolitej, pragnę, ażeby ci jej wielmożność pan o tym wiedział, jako pierwszy i godny nauk krajowych przewodnik. I żebyście tę miłą przysługę dla tychże wsparcia przyjąć raczyliście łaskawie. Kondycje, jakie bym mieć chciała, tu łączę wraz z powinnym uszanowaniem, z którym jestem pana życzliwą siostrą i uniżoną sługą. Anna Jabłonowska, wojewodzina wrocławska.
Akt zgonu Anny Jabłonowskiej. Oczywiście ona nie zmarła w Siemiatyczach, ale właśnie gdzie zmarła i kiedy, napisano książkę, ale nikt nie podjął się dyskutowania, czy to błąd w zapisie, czy też tak nie było. Mianowicie w księdze zmarłych parafii Siemiatycze o sygnaturze 1D2 na stronie 36, rok 1800, to rok śmierci właśnie Anny Jabłonowskiej, pisze: Die octava februari obit in domino celsissima Anna de Sapiehów Jabłonowska, palatina Braclaviensis, widua annorum circiter Septuaginta tres. Hereditaria domina semiaticensis cum attinensis et in civitate Berezdov in Volinia apud patres Marianos sepulta est. I tu dalej idzie pochwała ku jej czci, ale treść tego jest taka. Dnia 8 lutego odeszła w Panu jej wysokość Anna z Sapiechów-Jabłonowska, wojewodzina bracławska, wdowa licząca około 73 lat, no rok jej dodali, bo miała 72, dziedziczna pani Siemiatycz z przyległościami. Pochowana została w Berezdowie na Wołyniu u ojców Marianów. Była dobrodziejką w stosunku do naszego kościoła i domu. To misjonarze zapisali. No i teraz wszystkie inne publikacje mówią, że 7. No to jeszcze tam dzień, niby to nic nie znaczy, no ale jednak 8 februara, lutego, a nie 7, według tego zapisu. Dalej, pochowana w Ostrogu, mówią, nie przeczę, być może została przeniesiona, podobnie jak jej mąż też był przeniesiony z innego miejsca, jego szczątki, do Ostroga. To jest już inna zupełnie sprawa. Natomiast tu pisze, że et in civitate Berezdow in Wołynia. W Berezdowie na Wołyniu u ojców Marianów pochowana została. No i to jest właśnie to, co wprowadziło pewną konsternację w zespół uczonych, bo oni za pierwszymi biografami podawali to, co normalnie funkcjonuje o tym Ostrogu, a teraz trzeba by to było zrewidować. Myślę, że tutaj trzeba by było dojść do momentu przenoszenia tego ciała i wtedy uzgodni się. No, natomiast daty urodzenia, tam jeszcze jest komplikacja, bo jest interpolacja, znaczy taki wpis przez inną ręką zrobiony. Było datowanie według kalendarza juliańskiego, a według gregoriańskiego to są inne daty, no ale o tym już nie mówię, bo interpolacja nie musiała trzymać się faktów, bo to już było później zrobione. A jednak w miarę jak upływa czas, zdajemy sobie sprawę, że zostawiła coś w ludziach, że zyskuje u biografów, no chociaż była dość autorytarna, rzeczywiście umiała rządzić energicznie, to jednak zyskuje podziw także i z racji moralnych. Ja sam, kiedy zabierałem się do pracy nad nią, pytałem tych, którzy lepiej znali jej postać, czy przypadkiem nie jest to jedna z dam oświeceniowych, gdzie ja będę musiał się czerwienić, bo kolejnych tam kochanków miała. Okazuje się, że nie, że jest to naprawdę pod tym względem też kryształowa kobieta, która chociaż miała męża niekochanego, tak można by powiedzieć, o wiele od niej starszego, to jednak została wierna. Po śmierci nie pośpieszyła, chociaż było wielu konkurentów, nie zawarła małżeństwa, pozostała sobą, a całą energię włożyła w służbę ojczyźnie i zbiorom, i kulturze polskiej. I myślę, że choćby ta pasja, która w niektórych na Podlasiu została, żeby gromadzić, żeby ocalić przed zniszczeniem, to jest coś z dziedzictwa Anny Jabłonowskiej.
Wysłuchali Państwo audycji Marcina Tomkiela zatytułowanej Anna Księżna Jabłonowska, czyli Pasja. O księżnej opowiadali ksiądz infuat dr Eugeniusz Borowski, dr Józef Maroszek i dr Adam Wołk. W audycji wykorzystano fragmenty muzyki kompozytora Adama Jarzębskiego. Całość zrealizował Grzegorz Falkowski.